Mamy połączenie telefoniczne z doktorem Zbigniewem Kuźmiukiem, europosłem, politykiem Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Twarda jest postawa Unii Europejskiej w stosunku do Wielkiej Brytanii. Izba Gmin przegłosowała, co przegłosowała, reakcja była szybka, żadnych nowych negocjacji ma nie być. Co pan o tym sądzi?
No rzeczywiście wiemy, że pani premier May próbowała osiągnąć większość w Izbie Gmin, no i uzyskała ją w sprawie zmiany tak zwanego backstopu, czyli rozwiązania na granicy Irlandii, Republiki Irlandii, Irlandii Północnej. Chodzi o to, że według dotychczasowej umowy tak naprawdę bezterminowo Irlandia Północna pozostaje we wspólnym obszarze celnym z Unią Europejską, czyli tak trochę jedną nogą poza Wielką Brytanią, która wychodzi z Unii Europejskiej 29 marca. No i na to Izba Gmin nie chciała się zgodzić 15. Teraz dała taką sugestię, że gotowa jest poprzeć całe to porozumienie pod warunkiem, że zapisy związane z tym backstopem ulegną zmianie. No i mamy oczywiście wypowiedzi rzecznika Donalda Tuska, paru przywódców Unii Europejskiej, że zmiany w negocjowanej umowie nie będzie. Rozumiem, że rozmowy się jeszcze nie zaczęły. Co więcej, Izba Gmin, choć to nie jest specjalnie wiążące dla pani May, przegłosowała także poprawkę mówiącą o tym, że nie chce wyjścia Wielkiej Brytanii bez umowy, czyli tak zwanego twardego Brexitu. No a do tego wyjścia zostało w zasadzie 2 miesiące, więc czasu jest niewiele. Pani May jest w bardzo trudnej sytuacji, zapewne przyjedzie do w najbliższym czasie do Brukseli. Będzie rozmawiała zarówno z szefem komisji, jak i z szefem rady, sugerując taką zmianę w porozumieniu, no ale póki co mamy stanowczą odmowę ze strony Unii 27. Nie wiem, być może chodzi oczywiście o taką wojnę nerwów, kto będzie mocniejszy pod tym względem, bo rzeczywiście wyjście bezumowne Wielkiej Brytanii no oznacza, że wszystkie te ustalenia dotyczące chociażby obywateli Unii Europejskiej mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii, czy Brytyjczyków na terenie Unii Europejskiej 27, czy też finansowanie przez Wielką Brytanię budżetu unijnego do roku 2020, a więc do końca tej perspektywy finansowej, to by było niezobowiązujące. Co więcej, no, oznaczałoby to także, że 29 powstaje granica na terytorium Zjednoczonego Królestwa i Wielka Brytania w stosunku do Unii Europejskiej krajem trzecim w gorszym położeniu niż na przykład, no nie wiem, Norwegia, Kanada czy Stany Zjednoczone.
Panie pośle, ale...
swoiste trzęsienie ziemi.
Ale czy jest ktoś, kto zyskuje na twardym Brexicie?
No mówiąc szczerze, wydaje mi się, że na twardym Brexicie suma summarum bardziej straci Unia Europejska 27 niż Wielka Brytania. Oczywiście to Wielka Brytania zanotuje pewnie na początku ogromny wstrząs, no ale ponieważ jest wielkim krajem, jak sądzę, błyskawicznie podpisze porozumienia handlowe z kim będzie uważała za stosowne. Natomiast no, Unia Europejska straci tak dużego partnera handlowego. Ja tylko przypomnę, że nadwyżka w handlu z Wielką Brytanią to jest na korzyść Unii 27, to jest w granicach 120 miliardów euro.
To dlaczego w takim razie...
Oczywiście to nie oznacza, że tego eksportu nie będzie, no ale on będzie się odbywał na określonych warunkach, wejdą stawki celne. No może się okazać na przykład, że niemieckie samochody, które masowo są tam sprzedawane, no są na tyle podrożeją dla Brytyjczyków, że absolutnie odwrócą się plecami i będą kupowali samochody, nie wiem, japońskie, amerykańskie.
To skąd się bierze taka twarda postawa polityków Unii Europejskiej?
Panie redaktorze, nad tym porozumieniem wynegocjowanym, 600-stronicowym, bardzo obszernym, ciąży taki, można powiedzieć, grzech pierworodny z okresu tuż po głosowaniu, tuż po referendum w Wielkiej Brytanii. Wtedy natychmiast Parlament Europejski przyjął stanowisko takie bardzo brutalne wobec Wielkiej Brytanii. Mianowicie, że no, wprawdzie to nie było zapisane wprost takimi słowami, ale generalnie wszystkie te dokumenty przyjmowane przez instytucje europejskie były tak sformułowane, że Wielką Brytanię za tę decyzję referendalną trzeba po prostu ukarać. I te negocjacje były tak prowadzone, żeby to karanie było wpisane w to porozumienie. No i rzeczywiście tam jest sporo wątków korzystnych dla Unii Europejskiej, 27, a zdecydowanie mniej korzystnych dla Wielkiej Brytanii. Z tym właśnie wątkiem, o którym przed chwileczką mówiłem, mianowicie tym pozostawaniem Irlandii Północnej we wspólnym obszarze celnym bezterminowo. Czyli tak jakby Zjednoczone Królestwo miało się pozbyć koniec końców sporej części swojego terytorium. I to jest ta główna kość niezgody, a przecież Brytyjczycy zgodzili się w tym porozumieniu między innymi, że płacą swoją składkę do końca tej perspektywy finansowej, czyli do roku 2020, choć w Unii Europejskiej nie będą już od końca marca tego roku, ba, że płacą także swoje zobowiązania wynikające z tych przesunięć tej wieloletniej perspektywy, bo wiadomo, że tam obowiązuje ta zasada N+3, a więc niektóre inwestycje z perspektywy do roku 2020 będą realizowane do roku 2023 i rozliczane wtedy, i ta cząstka przypadająca na Wielką Brytanię miała być przez Brytyjczyków płacona. No, według różnych szacunków do końca tej perspektywy i później zapłaciliby około 50-60 miliardów euro, a więc to są olbrzymie obciążenia. Zobowiązali się przestrzegać prawa Europejczyków mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii. No, w zamian Unia zobowiązała się z kolei do przestrzegania praw Brytyjczyków na terenie Unii Europejskiej, więc wzięli na siebie no, rzeczywiście zobowiązania bardzo duże. Natomiast no, mówiąc szczerze, niewiele uzyskali w zamian, a już ta sprawa Irlandii Północnej no, jest rzeczywiście takim swoistym upokorzeniem Brytyjczyków. No i parlament zrobił to, co zrobił, bardzo wyraźnie odrzucił to porozumienie, bo przypominam, że w tym głosowaniu 15 stycznia aż 432 parlamentarzystów było przeciw temu porozumieniu, a zaledwie 202 za. To w historii tego parlamentu chyba się nie zdarzało, żeby jakiekolwiek, nie wiem, ustawa czy porozumienie miało takie głosowanie. Pani May na szczęście uratowała swój rząd w kolejnym głosowaniu, no ale jej pozycja rzeczywiście nie jest zbyt mocna i to, co się we wczorajszym wieczornym czy nocnym głosowaniu udało uzyskać, to jedyna poprawka, mianowicie, że no właśnie, zobowiązująca panią May do otwarcia negocjacji w ramach tego porozumienia i doprowadzenia do tego, że to rozwiązanie zostanie wycofane. Mówiąc szczerze, nie bardzo wiadomo, co by miało wejść w zamian. No ale w każdym bądź razie pani May będzie pokazywała, jak rozumiem, panu Junckerowi i Tuskowi, że jeżeli tutaj nastąpi zmiana, to jest szansa, że to porozumienie po raz kolejny zostanie poddane pod głosowanie w Izbie Gmin i zostanie przez minimalną większość jednak przyjęte.
Panie pośle, odejdźmy od spraw brytyjskich, zajmijmy się z sprawami polskimi. Minister energii Krzysztof Tchórzewski negocjuje z Komisją Europejską i rozmawia na temat ustawy, która ceny energii w Polsce, obniża ceny energii w Polsce. O czym są te negocjacje i do czego one mają prowadzić?
Ja mam nadzieję, że przede wszystkim one polegają na tym, że Ministerstwo Energii wyjaśnia, na czym polega ta operacja, która została przeprowadzona, że nie ma tam, że to, co te rekompensaty dla firm wytwarzających i sprzedających w Polsce energię, które są wpisane w ustawę uchwaloną przez Sejm w końcówce poprzedniego roku, nie mają charakteru pomocy publicznej, bo takie są, jak sądzę, podejrzenia komisji. I po drugie, no tam Komisja Europejska upomina się o poszanowanie roli regulatora. U nas to jest Urząd Regulacji Energetyki. On rzeczywiście zajmuje się, do niego składane są wnioski o podwyżki cen energii i ten urząd ostatecznie decyduje, w jakiej wysokości one wchodzą w życie. Przy przyjęciu tej ustawy, no, rola tego regulatora, no, można powiedzieć, została cokolwiek ograniczona. Więc rozumiem, że ten wątek także jest przez ministra wyjaśniany.
Czy może
ale suma sumarum sądzę, że Komisja Europejska jednak nie będzie wnosiła żadnych sprzeciwów w stosunku do tej ustawy, bo rzeczy, chyba nie sądzę, żeby Komisja Europejska chciała, aby w Polsce gwałtownie rosły ceny energii. Komisja Europejska zna polskie uwarunkowania, wie, że nasze dostosowanie się do polityki klimatycznej, bardzo ostrej polityki klimatycznej prowadzonej przez Unię Europejską jest ogromnie trudne.
Ale panie pośle, pan zna to słowo i tego słowa pan już użył. Ukarać Brytyjczyków, ukarać Polaków, ukarać Węgrów. To jest to, co lubi robić Komisja Europejska w stosunku do rządów, których nie lubi.
Zgoda. Można odnieść takie wrażenie w wielu sytuacjach, nie tylko w stosunku do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ale także do krajów założycieli. Ja tylko przypomnę ten wątek związany z budżetami na ten rok uchwalanymi przez Francję i Włochy, ponieważ pana prezydenta Macrona się w Brukseli lubi, więc pozwolono Francuzom na przyjęcie budżetu z deficytem powyżej 3% PKB, czyli złamaniem kryterium z Maastricht. Natomiast Włochom, temu rządowi z Ligą i Ruchem Pięciu Gwiazd, nie pozwolono na uchwalenie budżetu z deficytem 2,4% PKB, zmuszając ten rząd do redukcji tego deficytu do 2% i ograniczenia stosowania tego programu tak zwanego dochodu gwarantowanego, który był sztandarowym pomysłem Ruchu Pięciu Gwiazd na wyciągnięcie bezrobotnych z biedy. Więc bo tutaj równi i równiejsi są nie tylko, jeżeli bierzemy pod uwagę, nie wiem, kraje Europy Zachodniej i kraje Europy Środkowo-Wschodniej, ale także wśród krajów Europy Zachodniej. Widać, że mogą być równi i równiejsi. I to jest rzeczywiście problem instytucji unijnych. To powoduje ogromne napięcia i, mówiąc, panie redaktorze, otwartym tekstem, rozsadza Unię Europejską od środka. Bo jeżeli ja sobie już teraz wyobrażam, na przykład, jak do Rzymu z wizytą pojedzie Donald Tusk czy Jean-Claude Juncker, jak serdecznie zostanie przyjęte przez społeczeństwo włoskie. Tam te społeczeństwa są ogromnie wzburzone tym, co robi Komisja Europejska, i myślę, że znajdzie to także odbicie w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Właśnie te podwójne miary rozsadzają Unię Europejską od środka. I mam nadzieję, że mimo wszystko w Komisji Europejskiej są urzędnicy, którzy myślą racjonalnie, i że ten wątek, skoro projekt ustawy z określoną ustawą przyjeżdża rząd, którego nie lubimy, to musimy za wszelką cenę udowodnić, że nie ma racji, a jeżeli z czymś tam przyjeżdża rząd, którego lubimy, to załatwiamy mu to od ręki. No to po prostu musi się skończyć suma summarum źle, czyli rozsadzaniem krok po kroku Unii Europejskiej od środka.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Doktor Zbigniew Kuźmiuk, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Na zakończenie jeszcze, gdzie pan jest, panie pośle?
Jestem w Brukseli. O 15 dzisiaj zaczyna się minisesja. No od takiego punktu obrad zwalczanie atmosfery nienawiści oraz przemocy wobec demokratycznie wybranych osób upoważnionych. Ten punkt został wprowadzony, jak mi się wydaje, przy sporym wysiłku europosłów Platformy i rozumiem, że będzie to powrót do emocji, bo znajdzie się tu i ta straszna rzecz związana ze śmiercią pana prezydenta Adamowicza.
Ciekawa debata w Brukseli. O niej mam nadzieję, że jutro państwu opowiemy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego.
I w Brukseli, i w Warszawie jest godzina 8:32. My jesteśmy w studio w Warszawie, na 5. piętrze budynku Pasty, a w studio w Kijowie jest Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jak się masz?
Świetnie, świetnie. Też sobie uświadomiłem, że jestem właśnie na 5. piętrze budynku, zresztą miejsca, z którego tradycyjnie ostatnio nadaję w porankach Radia Wnet, czyli jeden z budynków w kompleksie Monasteru Soboru Świętego Michała w Kijowie. Za oknem.
Piąte piętro do piątego piętra, Warszawa do Kijowa, ale może Pawle, zanim zaczniemy rozmowę na temat wyborów prezydenckich na Ukrainie, to może byśmy posłuchali jednej piosenki, co o tym sądzisz?
Wspaniały pomysł.
No to jeżeli to wspaniały pomysł, to z kalendarium. 1969 rok. Pawła Bobołowicza nie ma jeszcze na świecie, a na dachu budynku Apple Record w Londynie. Ostatni koncert grupy Beatles miał miejsce. Wiedziałeś o tym?
No, nie mogłem wtedy o tym wiedzieć, bo masz rację, że mnie nie było na świecie. Urodziłem się 3 lata później, a koncertu z przyjemnością posłucham.
To słuchamy. I z dachu pewnego budynku w Londynie, gdzie miał miejsce ostatni koncert zespołu The Beatles, wracamy do studia w Kijowie. 5. piętro Kijów, Paweł Bobołowicz. Jeszcze raz, podobała ci się piosenka?
Tak, ale ja mam nadzieję, że to nie jest jakiś symboliczny znak, że to ma być ostatnia korespondencja.
To nie jest ostatnia korespondencja, Paweł Bobołowicz, w świetnej formie, ale też w dobrej formie. Peter Poroszenko, prezydent Ukrainy, który ogłosił, że wystartuje w wyborach prezydenckich, te wybory na Ukrainie 31 marca, chce, by Ukraina stała się wielkim europejskim krajem szczęśliwych ludzi. Tak powiedział prezydent Ukrainy, jakie ma szanse.
Wczoraj była bardzo symboliczna data na Ukrainie, bo 29 stycznia to dzień, w którym wspomina się bohaterów boju pod Krutami, czyli bitwy stoczonej w 1918 roku. Wtedy oddział 300 Ukraińców, głównie kijowskich studentów, wśród których byli też Polacy, 120 kilometrów od Kijowa stoczył heroiczną walkę z 4000 bolszewickich wojsk. Większość ukraińskich obrońców zginęła podczas całodniowych walk. Bolszewicy zamordowali też kilkudziesięciu studentów wziętych do niewoli. Bitwa pod Krutami jest nazywana ukraińskimi Termopilami. I to właśnie ten dzień prezydent Petro Poroszenko wybrał na ogłoszenie swojej decyzji o uczestniczeniu w wyborach prezydenckich na kolejną 5-letnią kadencję. Decyzję Poroszenko ogłosił na forum, które w nazwie nawiązywało do wspomnianego wcześniej już historycznego wydarzenia, czyli od Krut do Brukseli. Idziemy swoją drogą. Bruksela, która się pojawiła w nazwie tego forum, oczywiście oznaczała prozachodni kierunek polityki Poroszenki. Poroszenko stwierdził, że jego decyzja wynika z poczucia odpowiedzialności przed krajem, współczesnymi, przeszłymi i przyszłymi pokoleniami Ukraińców. Podsumowując swoją pierwszą kadencję, prezydent powiedział, że ma być z czego dumnym i ma za co przepraszać, ale uzasadniając swoją wolę kandydowania, dodał, że nie można się zatrzymywać w połowie drogi rozbudowy państwa. Poroszenko mówił o kryzysie, który dotknął Ukrainę, o domowych budżetach, których nie można związać końca z końcem i o Ukraińcach, którzy za granicę wyjeżdżają i na naukę, i do pracy. Ale jednocześnie powołał się na dane statystyczne Narodowego Banku Ukrainy, według którego następuje wzrost ekonomiczny. Poroszenko stwierdził, że kryzys wywołany wojną, agresją ekonomiczną i handlową, blokadą ze strony Rosji już mija. W przemówieniu zabrakło jeszcze niedawnej silnej retoryki o zwycięstwie nad Rosją czy Putinem. Poroszenko stwierdził, że w relacjach z Rosją potrzebny jest pokój. Zimny pokój, ale pokój, powiedział prezydent Ukrainy. Według niego ludzie zmęczyli się wojną i wykorzystuje to rosyjska propaganda. A wybory na Ukrainie to nie tylko wybory prezydenta, ale wybory osoby, która jest również zwierzchnikiem sił zbrojnych. Wojna, którą prowadzi Ukraina, to nie zabawa ołowianymi żołnierzykami, lecz walka z drugą co do wielkości armią świata, mówił prezydent. Według Poroszenki pokój oznacza odnowienie jedności terytorialnej Ukrainy, uznanie dla własnej drogi bez konieczności pytania Moskwy o zgodę, gdzie Ukraina ma iść. Poroszenko jasno określił prozachodni kurs swojego kraju. Zapowiedział, że w 2024 roku Ukraina oficjalnie wystąpi z wnioskiem o przyjęcie do Unii Europejskiej. Również wyraził przekonanie, że jego kraj otrzyma i zacznie realizować plan działań niezbędnych do członkostwa w NATO. Pomimo, że Poroszenko decyzję o kandydowaniu ogłosił wczoraj, to nie ma wątpliwości, że przecież kampanię prowadzi od dawna i ostatnio może mieć coraz więcej powodów do zadowolenia. Sukces z przyznaniem ukraińskiej cerkwi Tomosu i nadania autokefalii stało się przecież już od pewnego czasu osią jego ostatnich działań i być może właśnie to przynosi mu wzrost poparcia. Jeszcze niedawno, o czym mówiliśmy na antenie Radia Wnet, Poroszenko znajdował się na trzecim miejscu wśród kandydatów na urząd prezydenta, a oprócz liderki sondaży Julii Tymoszenko wyprzedzał go komik Wołodymyr Zełenski. Według ostatnich badań socjologicznych przeprowadzonych przez Ośrodek Analityczny Demokratycznej Inicjatywy i Centrum Razumkowa, pierwszą w rankingu prezydenckim pozostaje była premier Julia Tymoszenko, która może liczyć na 16% poparcia deklarujących udział w wyborach. Ale na drugim miejscu jest już Petro Poroszenko, który ma prawie 14% poparcie. Wołodymyr Zełenski spadł na trzecią pozycję i ma poparcie 9%. Takie wyniki oczywiście oznaczają, że na Ukrainie odbędą się dwie tury wyborów. Wspomniałeś, że pierwsza tura odbędzie się 31 marca tego roku, a druga odbędzie się pod koniec kwietnia. Centralna Komisja Wyborcza na Ukrainie zarejestrowała już 23 kandydatów chętnych do objęcia urzędu prezydenta Ukrainy i wygląda na to, że to jeszcze nie jest koniec tych kandydatów. Jeszcze kilkudziesięciu deklaruje taką wolę, ilu będzie ostatecznie, zobaczymy już wkrótce, bo te listy się pomału zamykają, a kampania, jak widać, na Ukrainie nabiera coraz więcej rumieńców.
A za co chciałby przeprosić prezydent Poroszenko?
No właśnie to, o czym mówił, że jednak w tej sferze ekonomicznej nie dzieje się najlepiej. To stwierdzenie o tym wiązaniu końca z końcem, o emeryturach, słabych pensjach, przecież mówią też jego konkurenci. To jest podnoszony głównie temat przez jego główną konkurentkę Julię Tymoszenko, która apeluje do tych niezadowolonych wyborców. Tu pomimo tego, że Poroszenko powołuje się na dane statystyczne Narodowego Banku Ukrainy, to wiadomo, że ludzie raczej nie patrzą na dane statystyczna, a przez swoje własne portfele i ta emigracja olbrzymia, o której wspomniał Poroszenko, też w pewien sposób zapobiegając atakom na swoją osobę, też jest tego dowodem. Sytuacja na Ukrainie jest ciężka, skomplikowana i w ciągu tych ostatnich lat na pewno jest wiele takich momentów, gdzie Ukraińcy po prostu narzekają. Wielu z nich odwołuje się do tego czasu wcześniej, przed Majdanem, twierdząc, że wtedy było lepiej, chociaż no, właśnie nawet Julia Tymoszenko bardzo często mówi o kryzysie ostatnich 5 lat, wskazując, że za wszystko ponosi odpowiedzialność Poroszenko, chociaż oczywiście jest to nadużycie, bo kryzys Ukrainę ogarniał od wielu lat, a Majdan był niewątpliwie też jednym z elementów, który na tym niezadowoleniu społecznym mógł zafunkcjonować. Czy dane z te, na które powołuje się Poroszenko, są rzeczywiste i rzeczywiście można mówić o tym wzroście gospodarczym Ukrainy? To oczywiście, no może teoretycznie tak, ale ludzie dopiero to stwierdzą przez swoje portfele. Za chwilę będą dostawać rachunki za energię elektryczną, opłaty za ogrzewanie, a te będą wzrastać na Ukrainie. A to bardzo często jest taki moment, kiedy właśnie Ukraińcy podejmują swoje wybory, patrząc na stan swojego posiadania, swoich środków.
A co podpowiada ci intuicja dziennikarska? Kto wygra wybory prezydenckie na Ukrainie?
No, specjalnie w korespondencji przypomniałem też o tym Wołodymyrze Zełenskim, który w pewnym momencie pojawił się jako taki czarny koń i stał się niesamowicie ciekawą postacią i takim ciekawym elementem tej kampanii wyborczej, wyprzedzając prezydenta Poroszenkę. Człowiek, który odgrywa rolę satyryczną prezydenta w serialu komediowym, w filmie, gra właściwie Poroszenkę. Nagle okazuje się, że staje się realnym kandydatem na urząd prezydenta, ale jednak czym bliżej do wyborów, tym bardziej wydaje się, że te decyzje Ukraińców stają się bardziej racjonalne i w związku z tym wyraźnie widać, że dwie osoby będą kandydować w drugiej turze, Julia Tymoszenko i Petro Poroszenko. Julia Tymoszenko ma duże poparcie, to utrzymuje się ten duży stopień poparcia od samego początku praktycznie, gdy już było wiadomo, że będzie kandydować w wyborach, ale jednocześnie ma zablokowaną możliwość rozwoju swojego, zwiększenia swojego elektoratu. Poroszenko może liczyć na swobodny przepływ elektoratu spośród innych kandydatów. Wielu z tych kandydatów, którzy teraz deklarują, czy już się nawet zarejestrowali, wiadomo, że przekaże mu poparcie. To nie oznacza oczywiście, że automatycznie te osoby, które na nich głosowały, zagłosują na Poroszenkę, ale jednak próba stwierdzenia, że Poroszenko nie ma szans, no jest na pewno głęboko przesadzona i wydaje się, że ma dzisiaj w tym momencie, jakby odbywały się wybory i wszedłby do drugiej tury, to pewnie miałby olbrzymie szanse na to, żeby je wygrać, ale na Ukrainie sytuacja jest bardzo dynamiczna. Trzeba pamiętać o tym, że Rosja na pewno też nie zostawi tych wyborów samych sobie. Zresztą dzisiaj media ukraińskie już publikują informacje na podstawie raportu wywiadu Stanów Zjednoczonych o możliwym wzroście napięcia na Morzu Azowskim i to będą elementy, którymi Rosja może grać. No trudno też powiedzieć do końca, który kandydat dla niej jest lepszy. Oczywiście środowisko Poroszenki próbuje wskazywać, że Tymoszenko jest lepsza dla Rosji, no ale to nie jest dla wielu tak oczywiste i tak pewne. No ale jednak też trzeba pamiętać, że Julia Tymoszenko, gdy była premierem Ukrainy, jednak miała taki dobry kontakt z Putinem. Ale czy rzeczywiście zdecyduje się na nią postawić Putin i czy w taki sposób zaingeruje wybory? Trudno powiedzieć, ale ten element nieprzewidywalny na Ukrainie jest i wybory będą oczywiście bardzo interesujące do samego końca, czyli jeszcze czeka nas trochę czasu, bo ta druga tura odbędzie się 21 kwietnia, a ona faktycznie w tym momencie jest przesądzona.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ze studia Radia Wnet w Kijowie mówił Paweł Bobołowicz. Na zegarze godzina 8:48. Mówiliśmy piękna Julia, teraz możemy powiedzieć wieczna Julia, bo w tej polityce ukraińskiej jest od wielu, wielu lat. Pani Julia Tymoszenko, a może posłuchamy teraz piosenki o pięknej Natalii, bo była w Warszawie minister do spraw europejskich Republiki Francuskiej, pani Natalii Loiseau, to może taką piosenkę bez dedykacji, po prostu piosenka o pięknej Natalii.